Wyobraźmy sobie, że lądujemy nagle na kampusie, który jest takim połączeniem, powiedzmy, Oxfordu i MIT. Najtęższe umysły, najbardziej elitarna atmosfera intelektualna na świecie. Ale, i tu jest haczek, ten prestiżowy kampus wygląda jednocześnie jak taki chaotyczny, pstrokaty park rozrywki.
Taki totalny miszmasz.
Dokładnie. Usiany na każdym kroku pomnikami lokalnych bóstw, herosów, jakichś mitycznych bestii. I takiego właśnie wizualnego i kulturowego wstrząsu doznał starożytny myśliciel i podróżnik Paweł Starsu, kiedy wkroczył do Aten.
To musiało być dla niego niesamowite zderzenie.
O tak, kiedy czytałam notatki i te wszystkie materiały źródłowe z 18 wykładu doktora Craiga Kinnera o 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, to uderzyło mnie, że wiesz, to nie jest tylko taka zakurzona relacja historyczna. To jest w zasadzie gotowy podręcznik przetrwania w starciu z absolutnym przebodźcowaniem intelektualnym.
Wiesz, jeśli połączymy to z szerszą perspektywą, to zdamy sobie sprawę, że mamy tu do czynienia ze studium przypadku, które, no powiedzmy sobie szczerze, jest dziś niezwykle aktualne.
Zdecydowanie. Zrozumienie, jak ten starożytny myśliciel nawigował w środowisku, po pierwsze, przepełnionym sceptycyzmem, po drugie, zblazowanym takim ciągłym napływem nowinek.
Takim starożytnym feedem informacyjnym.
Dokładnie tak. I do tego podzielonym na rywalizujące frakcje, to wszystko uczy nas po prostu sztuki prawdziwej dyskusji. Więc naszą misją w tej dzisiejszej dogłębnej analizie jest rozłożenie na czynniki pierwsze tego starcia idei. I sprawdzenie, jak budować mosty. Szczególnie, gdy nasi rozmówcy funkcjonują w zupełnie innej rzeczywistości pojęciowej. Ale zanim nasz główny bohater w ogóle trafił na ten antyczny odpowiednik kampusu, no to musiał przebyć długą, wyboistą drogę.
I to wręcz dosłownie.
Tak, bo Paweł nie udał się do Grecji na jakieś wczasy. On po prostu uciekał przed rozwścieczonym tłumem.
Zgadza się.
Zaczynamy od momentu, w którym jego nauczanie w Tesalonice wywołało takie zamieszki, że musiał ewakuować się pod osłoną nocy do Berei. To jest kilkadziesiąt mil na zachód, omijał nawet tę główną rzymską autostradę Via Egnatia, żeby po prostu zgubić pościg. Ale tam, w tej Berei, spotkał się z zupełnie innym przyjęciem, prawda?
O tak, tu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Źródła historyczne charakteryzują tych mieszkańców Berei jako wyjątkowo, i tu używa się słowa, szlachetnych.
To znaczy?
To znaczy, że zamiast reagować agresją na nowe, dość radykalne idee, oni podeszli do nich z otwartym, ale bardzo krytycznym umysłem. Każdego dnia analizowali te usłyszane tezy i weryfikowali je z tekstami ze swoich zwojów.
A to w tamtych czasach wcale nie było takie proste, prawda?
No właśnie, warto uzmysłowić sobie, co to w praktyce oznaczało w świecie starożytnym. Zwoje były przecież absolutnymi dobrami luksusowymi. Przepisywane je ręcznie z wielkim mozołem. Więc posiadanie do nich dostępu i to całe fizyczne rozwijanie ich, po to tylko, żeby sprawdzać cytaty, to wymagało czasu, edukacji i ogromnego zaangażowania.
Czyli oni po prostu nie brali niczego na wiarę.
Berejczycy nie byli łatwowierni, tak. Byli po prostu intelektualnie uczciwi.
Ale ta intelektualna uczciwość niestety nie uratowała sytuacji na długo. Ten rozwścieczony tłum z Tesaloniki w końcu dowiedział się, gdzie przebywa Paweł.
I ruszyli za nim.
Tak, zjawili się w Berei, kompletnie ignorując fakt, że przecież nie mieli tam żadnej jurysdykcji. Ale jak wiemy z historii, takie nieformalne bojówki rzadko przejmują się granicami administracyjnymi.
To prawda.
Przyjaciele Pawła musieli go natychmiast ewakuować. Załadowali go na statek i wysłali daleko na południe do prowincji Achaja. I w ten sposób, proszę państwa, nasz bohater dopływa do portu w Pireus. Kiedy schodzi na ląd i rusza w stronę Aten, uderza w niego wręcz potężny szok wizualny.
To musiało być dla niego przytłaczające doświadczenie. Wyobraźmy sobie z perspektywy morza, horyzont był absolutnie zdominowany przez Akropol, a na nim wznosił się ten monumentalny Partenon i tuż obok niego gigantyczny, wykonany z brązu posąg bogini Ateny Promachos.
Wow.
Słońce odbijające się od czubka jej łuczni służyło wręcz jako punkt orientacyjny dla żeglarzy z odległości wielu kilometrów. A kiedy Paweł wszedł do samego miasta, otoczył go gęsty, dosłownie niekończący się las rzeźb.
Tak, w notatkach czytałam, że geograf Pauzaniasz, który pisał w tamtym okresie, potwierdza, że w Atenach było więcej posągów bogów niż, uwaga, w całej reszcie Grecji razem wziętej.
Dokładnie tak. Ołtarze stały na każdym kroku, na każdym rogu ulicy.
I to rodzi takie, wiesz, fundamentalne pytanie, nad którym się zastanawiałam. Jak umysł ukształtowany w tej rygorystycznej, monoteistycznej tradycji żydowskiej, dla której samo rzeźbienie wizerunku Boga było ostatecznym tabu?
Kompletnym absurdem w ogóle.
Tak, jak ktoś takie radził sobie z takim przebodźcowaniem? Dla Pawła widok ludzi modlących się do jakiegoś kawałka wyrzeźbionego kamienia, podczas gdy to on wierzył, że Bóg wyrzeźbił człowieka, to musiało być coś więcej niż różnica estetyczna. To musiał być dla niego wręcz fizyczny ból.
Zdecydowanie to był ból. Grecy byli niesamowicie dumni ze swojego architektonicznego przepychu. Wiesz, uważali to za szczyt cywilizacji. A dla Pawła? Dla niego to było ewidentne bałwochwalstwo i dowód na takie głębokie zagubienie ludzkości.
Mhm.
I ten wewnętrzny wstrząs nie pozwolił mu po prostu, nie wiem, wynająć pokoju i przeczekać, aż dołączą do niego ci jego współpracownicy.
Nie mógł siedzieć w miejscu.
Tak. To wizualne przytłoczenie wywołało u niego głęboką potrzebę działania. Musiał się zderzyć z tym systemem na poziomie idei.
I to działanie prowadzi go prosto na agorę, to takie serce miejskiego życia, i tam zaczyna rozmawiać z przechodniami. Z naszych źródeł wyłania się obraz Aten jako miasta, które tak naprawdę żyło już w tamtym czasie głównie swoją legendą, prawda?
Mhm, tak było. Choć w tamtym czasie ustępowało już pod względem edukacyjnym czy naukowym takim potęgom jak na przykład Aleksandria czy Tars, to wciąż nosiło miano wolnego miasta pod rzymskim panowaniem. To wciąż był don Sokratesa, Platona.
Ateńczycy wciąż uwielbiali dyskutować o nowinkach.
Właśnie. I na tym właśnie rynku idei Paweł zderza się z przedstawicielami dwóch potężnych szkół filozoficznych, epikurejczykami i stoikami.
Warto przyjrzeć się bliżej tym dwom grupom, bo ich poglądy mocno rezonują z wieloma współczesnymi postawami. Zacznijmy od epikurejczyków. Oni są dziś często sprowadzani do roli takich zwykłych hedonistów, co jest, dużym uproszczeniem.
Tak, to prawda. Ich głównym celem wcale nie było nieustanne poszukiwanie zmysłowych rozkoszy, ale raczej osiągnięcia stanu, który nazywali ataraksją.
Czyli takim spokojem?
Tak, wolnością od bólu fizycznego i niepokoju psychicznego. W kwestiach religijnych uważali, że jeśli bogowie w ogóle istnieją, to są po prostu zbyt doskonali i odlegli, by interesować się ludzkim losem. Przypominali trochę nowożytnych deistów.
Wiesz co? Gdybym miała szukać współczesnej analogii, to epikurejczycy brzmią jak tacy dzisiejsi radykalni minimaliści, którzy odcinają się od toksycznych wiadomości, od dramatów i po prostu próbują wyciszyć swój umysł.
Bardzo trafne ujęcie.
Rozumiem więc, dlaczego odrzucali tę koncepcję Pawła o Bogu, który ingeruje w historię. Ale w takim razie co ze stoikami? Z tego, co kojarzę z materiałów, oni wierzyli w jakiś nadrzędny, taki racjonalny porządek.
Mhm. Stoicy cieszyli się zresztą ogromną popularnością wśród zwykłych obywateli. Celem ich życia była cnota, a nie unikanie cierpienia. Wierzyli w to, że cały wszechświat jest przeniknięty i organizowany przez racjonalny, boski rozum.
Ten słynny logos.
Tak, zwany logosem. Co prawda ich wizja kosmosu była cykliczna, wiesz, uważali, że świat co kilka tysięcy lat spala się w wielkim kosmicznym pożarze, by odrodzić się na nowo.
Mhm.
Ale sama koncepcja wyższej opatrzności była już czymś, z czym Paweł mógł próbować nawiązać jakikolwiek dialog.
Jednak ten dialog bardzo szybko przeradza się w językową katastrofę. Okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze.
Dobrze.
Paweł z całym swoim monoteistycznym zapałem staje przed tymi wielkimi, wykształconymi elitami i mówi im o dwóch rzeczach. O Jezusie i o zmartwychwstaniu.
Mhm.
I tu dochodzi do absolutnie komicznego nieporozumienia, które wynika wprost z greckiej gramatyki. Zmartwychwstanie to po grecku anastasis. I ci greccy filozofowie słuchają Pawła i myślą, że on przedstawia im jakąś nową, wschodnią parę bóstw.
Dokładnie tak to działało na poziomie językowym, bo w języku greckim słowo anastasis jest po prostu rzeczownikiem rodzaju żeńskiego.
No tak.
Więc kiedy filozofowie usłyszeli o męskim Zbawicielu imieniem Jezus i tej żeńskiej koncepcji zmartwychwstania występującej tuż obok,
no to naturalnie wtłoczyli to w swój znany schemat politeistyczny.
Jezu, uznali, że Jezus i Anastasis to kolejny boski duet.
Zgadza się. Taki sam duet, jak wiele innych, o których opowiadali jacyś wędrowni kaznodzieje. To w ogóle pokazuje gigantyczną przepaść pojęciową, prawda?
Mhm.
Paweł mówił o historycznym wydarzeniu triumfu nad śmiercią, a oni słyszeli imiona nowych bogów.
I ta gigantyczna przepaść doprowadza do tego, że elita zaczyna z niego bezlitosnie kpić. Nazywają go bardzo specyficznym takim żargonowym słowem spermalogos.
Mhm.
Co dosłownie oznacza ptaka, który kręci się po placu i dziobie sobie jakieś resztki ziaren. W ateńskim slangu intelektualnym to była taka straszna obelga.
Znaczyła w zasadzie tyle, co pseudointelektualista.
Tak. Ktoś, kto nie ma własnego, jakiegoś spójnego systemu filozoficznego, tylko pozbierał strzępki cudzych, niepowiązanych myśli i udaje mędrca. Ale te kpiny to jedno. Zaraz po nich pojawia się oskarżenie, które całkowicie zmienia bieg wydarzeń. Zarzucają mu wprowadzanie obcych, zagranicznych bóstw.
I wiesz, to oskarżenie działo tylko jakąś tam złośliwą uwagą rzuconą gdzieś w tłumie. To, co jest tutaj naprawdę fascynujące, to uderzające podobieństwo do oskarżenia sformułowanego całe wieki wcześniej wobec najsłynniejszego syna Aten.
Wobec Sokratesa?
Dokładnie. Jemu również zarzucono wprowadzanie nowych, nieznanych bogów i psucie młodzieży.
I jak to się skończyło, wszyscy wiemy.
No właśnie. Został skazany na śmierć. Autor Dziejów Apostolskich konstruuje tę narrację celowo w ten sposób, by ten wykształcony czytelnik natychmiast wychwycił to powiązanie. Paweł staje się w tym kontekście wręcz nowym Sokratesem, który niesie niewygodną prawdę miastu.
Właśnie przez to oskarżenie sprawy przybierają taki bardzo oficjalny obrót, bo filozofowie nie mogą zignorować kogoś, kto potencjalnie sprowadza nowe kulty do miasta. Zabierają go z tego głośnego zgiełku rynku prosto na Areopag.
Mhm.
I tu musimy wyjaśnić, że Areopag to nie była po prostu jakaś skała, na której sobie stał i krzyczał do tłumu.
Nie, nie, absolutnie nie.
To była bardzo szanowana rada, licząca około 100 członków. W czasach rzymskich pełniła ona rolę wręcz miejskiej komisji akredytacyjnej. Oni decydowali o tym, kto w ogóle ma prawo formalnie nauczać młodzież i szerzyć nowe idee.
Zatem Paweł staje, mówiący dzisiejszym językiem, przed formalną komisją weryfikacyjną.
I spodziewalibyśmy się, że po tym jego wcześniejszym obrzydzeniu na widok tych pomników wygłosi miażdżący, pełen potępienia atak, a on zamiast tego stosuje naprawdę wybitny zabieg retoryczny. Zaczyna od pochwały.
To jest klasyczne, świetnie skonstruowane eksordium. Paweł zwraca się do nich, zauważając, uwaga, ich niezwykłą religijność.
Mm-hmm.
I jako punktu zaczepienia używa takiego detalu z ich własnej przestrzeni miejskiej. Wspomina o ołtarzu, który minął gdzieś po drodze, poświęconym, cytuję, nieznanemu Bogu. W tamtym czasie to była bardzo, ale to bardzo zręczna zagrywka, biorąc pod uwagę historię samego ołtarza.
To znaczy? Co to była za historia?
Wyobraź sobie, że setki lat wcześniej Ateny nawiedziła przerażająca plaga. Kiedy te wszystkie ofiary składane lokalnym bogom nie przynosiły rezultatu, miasto poprosiło o pomoc znanego mędrca z Krety, Epimenidesa. I on zastosował takie bardzo nieszablonowe rozwiązanie. Nakazał wypuścić stado głodnych, różnokolorowych owiec z tego wzgórza Akropolu.
Czekaj, głodnych owiec?
Tak. I w miejscach, gdzie te owce kładły się na odpoczynek zamiast szukać pożywienia, uznawano po prostu, że w tym miejscu interweniuje jakieś bóstwo. Budowano tam więc bezimienne ołtarze, by przebłagać siłę, której imienia nie znali.
Niesamowite.
Zaraza w końcu ustąpiła.
I nagle Paweł staje przed tymi najtęższymi umysłami Aten i mówi im, słuchajcie, tę siłę, którą czcicie, tak trochę z braku laku, na wszelki wypadek, no żeby nikogo nie urazić, ja wam dzisiaj przedstawiam z imienia.
Dokładnie tak.
Ale zaraz, czy to nie jest trochę manipulacja? W sensie wyrywanie lokalnej legendy i słów pogańskiego poety z kontekstu, by udowodnić jakąś swoją własną monoteistyczną tezę? Bo zauważmy, że Paweł tam ani razu nie cytuje Tory, nie wspominał Mojżeszu ani w ogóle o prorokach. On absolutnie gra na ich boisku.
Wiesz, no, można by to uznać za sprytną manipulację, gdyby nie jeden fakt. Paweł odwołuje się do koncepcji, w które on sam szczerze wierzył. Wierzył, że one stanowią taką wspólną łaskę, ziarenka prawdy, rozsiane w każdej kulturze.
Okej.
Na przykład zgadza się ze stoikami w kwestii tak zwanego apros deus, czyli idei, że ten najwyższy Bóg jest całkowicie samowystarczalny i nie potrzebuje mieszkać w wybudowanych przez człowieka świątyniach. Żydzi wierzyli w dokładnie to samo.
Aha, więc to był punkt styczny.
Tak. A następnie Paweł rzeczywiście cytuje ich własnych poetów. Zapożycza na przykład frazę „W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”, która prawdopodobnie pochodziła od tego wspomnianego Epimenidesa. A potem jeszcze cytuje Aratosa z Cylicji: „My też jesteśmy jego rodem”. To jest po prostu mistrzowska lekcja kontekstualizacji.
Mhm.
On szukał prawdy w ich kulturze, by na niej, jak na fundamencie, zbudować swój argument.
Muszę przyznać, że to jest niesamowicie skuteczny zabieg w debacie. Używa ich własnych autorytetów, ich logiki, nawet ich architektury miejskiej, budując poczucie wręcz absolutnego braterstwa i zgody. Podejrzewam, że wszyscy tam na początku kiwali głowami.
Zapewnie tak.
Ale ten sojusz nie mógł trwać wiecznie, bo Paweł przygotował logiczną pułapkę. Skoro wszyscy zgadzają się, że jak sam powiedział, ludzkość jest rodem boskim, to jak, pyta Paweł, można uważać, że bóstwo przypomina rzeźby ze złota czy kamienia? Jakiś martwy przedmiot wymyślony przez człowieka.
To jest mocny zwrot.
On używa ich własnych argumentów o wyższości ludzkiego rozumu nad materią, by ostatecznie w ten sposób zburzyć ich tolerancję dla idolatrii. I w tym momencie zrzuca prawdziwą bombę. Ogłasza, że ten Bóg wkrótce osądzi cały świat przez człowieka, którego niedawno fizycznie wskrzesił z martwych.
I to jest ten moment, w którym oni całkowicie tracą cierpliwość.
No właśnie. Dlaczego to słowo zmartwychwstanie wywołało u nich aż tak gwałtowny opór i wręcz oburzenie?
Ponieważ to uderzało w sam rdzeń takiego greckiego postrzegania rzeczywistości, opierającego się na koncepcji, którą określano jako soma sema.
Soma sema?
Tak w wolnym tłumaczeniu to oznacza ciało to grobowiec albo ciało to więzienie. W umyśle ówczesnego greckiego filozofa ostatecznym celem ludzkiego istnienia było uwolnienie tej szlachetnej, stworzonej z lekkiego eteru, duszy, z brudnej, no z ciężkiej klatki, jaką była po prostu ludzka biologia.
Czyli ciało to było zło konieczne?
Nawet gorzej. Ciało było czymś upokarzającym, pełnym chorób, płynów, rozkładu i słabości. Światopogląd żydowski zakładał z kolei coś radykalnie odwrotnego, że ten materialny świat stworzony przez Boga był fundamentalnie dobry.
No tak, i widział Bóg, że to było dobre.
Właśnie. Więc zapowiedź powrotu dusz do tych fizycznych ciał, odtwarzania skremowanych prochów i przywracania materii do życia. Wiesz, to brzmiało dla Ateńczyków nie tylko absurdalnie z punktu widzenia fizyki, to było dla nich po prostu moralnie i estetycznie obrzydliwa idea.
Dobrze, ale wiesz co, z punktu widzenia dzisiejszego specjalisty od PR-u, jeśli to było tak bardzo obrzydliwe, jeśli uderzało w fundamenty ich poczucia estetyki, to dlaczego Paweł po prostu nie pominął tego niewygodnego fragmentu?
W sumie racja, mógł to zrobić.
Przecież to był fatalny błąd. Szło mu do tej pory fenomenalnie. Kiwali głowami, uznawali jego erudycję. Mógł zakończyć to wystąpienie w tym miłym, bezpiecznym punkcie zgody. Nie wiem, zaprosić chętnych na warsztaty o etyce za tydzień. No, budować sobie powoli bazę zwolenników. Dlaczego z premedytacją poruszył ten temat, który przecież gwarantował alienację większości słuchaczy?
Wiesz, to podnosi kluczowe pytanie o naturze w ogóle przekazu jako takiego. A Paweł, jak się okazuje, doskonale wiedział, czym różni się kontekstualizacja od zwykłej kapitulacji. Więc co to wszystko oznacza?
No właśnie, co?
Kontekstualizacja w jego wykonaniu polegała na przełożeniu tego przekazu na język, w którym odbiorca zrozumie jego najgłębszy sens. Jeśli jednak wytniemy z naszego przekazu jego najbardziej transformującą, powiedzmy wymagającą i unikalną treść tylko po to, by zachować miłą atmosferę, to nie mam już do czynienia z debatą.
Tylko z takim rozmyciem idei.
Całkowitym rozmyciem. Prawdziwe zrozumienie niemal zawsze ujawnia te głębokie osie podziału. Paweł przecież nie przemawiał po to, by być lubianym bywalcem ateistycznych salonów. On przemawiał, aby postawić ich przed bardzo jasnym, konkretnym wyborem. Gdyby pominał zmartwychwstanie, no to jego przekaz nie różniłby się w zasadzie niczym od kolejnej szkoły stoickiej, a z jego własnej perspektywy straciłby po prostu całą swoją rację bytu.
No i ten drastyczny krok ma swoje natychmiastowe konsekwencje. Większość rady go ostatecznie odrzuca. Epikurejczycy, no zgodnie z tym swoim zwyczajem unikania jakichkolwiek dram, wyśmiewają go i zamykają dyskusję. Za to stoicy reagują takim chłodnym, bardzo urzędniczym: posłuchamy cię o tym innym razem. Co w ogóle brzmi uderzająco podobnie do dzisiejszego korporacyjnego odzwonimy do pana.
Dokładnie. Nie dzwoń do nas, my zadzwonimy do ciebie.
Ale i to jest dla mnie dowód na ten niesamowity geniusz jego strategii. Pewna mała, ale niewiarygodnie ważna grupa zostaje z nim.
Zgadza się, bo z tego pozornie przegranego starcia Paweł wychodzi z sojusznikami z samego szczytu drabiny społecznej. Z materiałów źródłowych dowiadujemy się o dwóch kluczowych postaciach. Pierwsza to Dionizjusz.
Areopagita?
Tak, Areopagita, czyli sam członek tego elitarnego, stuosobowego najwyższego sądu. Przekonanie kogoś takiego, i to w samym sercu Aten, to było po prostu niesamowite osiągnięcie. Ale druga postać to kobieta o imieniu Damaris.
I to jest też intrygujące?
Bardzo. Obecność kobiety w przestrzeni publicznej Aten, a tym bardziej w okolicach debat filozoficznych na Areopagu, to była rzecz absolutnie niespotykana. Oznacza to, że ona musiała być osobą o wybitnym statusie, najprawdopodobniej wywodzącą się z jakiejś arystokracji i obracającą się w tych najwyższych kręgach intelektualnych.
I tu myślę, że dochodzimy do sedna tej naszej dzisiejszej dogłębnej analizy. Ta opowieść pozostawia nas po prostu z potężną lekcją o samej naturze komunikacji. Pokazuje dobitnie, że wejście w bańkę informacyjną oponenta, no ono wymaga od nas ogromnej pracy. Poznania jego obaw, zrozumienia pojęć, których on używa, a nawet cytowania jego poezji czy czerpania z jego popkultury. Ale jednocześnie uczy, że to całe budowanie mostów ma sens tylko wtedy, gdy na samym końcu jesteśmy gotowi stanąć w obronie naszej rdzennej prawdy, nawet jeśli zostanie ona ostatecznie wyśmiana.
To prawda. I wiesz co, na sam koniec chciałbym rzucić na to jeszcze jedno, moim zdaniem fascynujące światło ze źródeł, które kompletnie wywraca do góry nogami to, jak wyobrażamy sobie w ogóle takie historyczne triumfy.
Zamieniam się w słuch.
Bo często myślimy, że żeby odnieść sukces przed taką, wiesz, wrogą i elitarną publicznością, to trzeba mieć co najmniej charyzmę hollywoodzkiego aktora. Tymczasem późniejsze listy z Koryntyw ujawniają, że Paweł był ostro krytykowany za brak talentu oratorskiego.
Czekaj, serio?
Serio. Jego fizyczna prezencja rzekomo była słaba, no mało imponująca. Co więcej, w starożytnych Atenach taką miarą intelektualisty był perfekcyjny, tak zwany czysty attycki akcent.
Którego Paweł, zakładam, nie miał.
Nie miał. Jako człowiek wschodu na pewno go nie miał. Mówił prawdopodobnie z twardym, obcym akcentem. Z punktu widzenia warsztatu retorycznego i wizerunku, on był wręcz całkowitym przeciwieństwem takiego idealnego, wygładzonego prezentera z TED Talk, jakiego byśmy sobie dzisiaj wyobrazili.
Wow. No to zostawia nas z niesamowicie prowokującą myślą, nad którą naprawdę warto pochylić się w ciszy. Zastanówmy się, skoro to nie perfekcyjna prezencja, nie jakieś gładkie słówka, dopracowany akcent, ani wyuczone rzemiosło z zakresu public relations przekonały takie wielkie umysły jak Dionizjusz czy Damaris, to czy dzisiaj w naszym równie zagubionym w informacyjnym szumie świecie siła perswazji naprawdę zależy od sterylnego wizerunku?
To jest doskonałe pytanie.
A może ta prawdziwa, zmieniająca zasady gry perswazja opiera się tak po prostu na odwadze intelektualnego starcia? Na tym, by znać kulturę innych, szanować ten ich obcy język, ale w kluczowym momencie nie cofnąć się ani o krok ze swojego własnego fundamentu. Zostawiamy wszystkich dookoła z tą myślą do przemyślenia przed kolejną, wymagającą dyskusją.
Do usłyszenia.
Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.